Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej, największej powojennej inwestycji w Gdańsku-Brzeszczu. Jej projekt powstał w latach 50., więc w okresie stalinizmu. Nieco wcześniej podobne miejsca stworzono w Warszawie, Marszałkowską dzielnicę mieszkaniową, i w Krakowie, Nową Hutę. Inspiracją dla komunistycznych władz były Moskiewska ulica Gorkiego lub wschodnio-berlińska Aleja Stalina.
Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radość nie rośnie gmach, naszym słami, twoim słom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, przepraszam, tu wizy domowe te.
Najbardziej charakterystyczną częścią grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej jest kilka bloków przy ulicy Czarnieckiego. W zasadzie to deptak. Po jednej stronie jest szkoła podstawowa, po drugiej domy. W jednym z nich mieszka pan Daniel Sałuski. Kiedy pańscy rodzice się tutaj sprowadzili?
To był 1955 rok i to był ostatni budynek oddany do użytku w tym cyklu, że tak powiem, Czarnieckiego, ulicy Czarnieckiego.
Dlaczego dostali tutaj mieszkanie? Nie wiem, musieli się o to starać?
To znaczy, ja dokładnie tego nie pamiętam, bo to był 55 rok, to ja miałem raptem 6 lat, ale to znam z opowieści. Otrzymali przydział z Wydziału Miasta i no, zamieszkaliśmy tutaj. Później się okazało, że się sprowadziła jeszcze jedna rodzina i jeszcze jedna rodzina, bo dostali przydział, a tu były 3 pokoje, więc w każdym pokoju była jedna rodzina i rzeczywiście to tak wyglądało, że to około 10 osób mieszkało w takim mieszkaniu, metraż to trochę ponad 60 metrów i jeden wspólny korytarz, przedpokój.
I łazienka, i kuchnia wspólne.
I łazienka, i kuchnia. W kuchni jeszcze był piecyk z fajerkami, taki fajny. Buzował ogień w nim. To trochę pamiętam.
A piece były także takie normalne, grzewcze?
Nie, piec nie było. Tam była kotłownia. Była jedna kotłownia na budynek. I chyba jeszcze te 3-4 budynki, ten jeden z lewej strony od Miszewskiego i pozostałe 3 też były przez tą kotłownię ogrzewane. No i kopciło trochę, taki duży gomin.
Latem można wybrać się na spacer po Wrzeszczu i poznać ciekawostki dotyczące architektury poszczególnych zespołów budynków. Wybrałam się na ten dotyczący grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej.
Mamy bardzo ograniczone możliwości głosowe. Chcemy, żeby ten spacer był kameralny, więc przygotowaliśmy listę obecności i teraz sprawdzę. Miło mi Państwa wszystkich przywitać. Nazywam się Beata Oracz, jestem historykiem sztuki, zajmuję się socrealizmem w Gdańsku, więc również architekturą grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej, w której w pierwszym kwartale jesteśmy. Socrealizm trwał od 1949 do 1956 roku. Upadł po śmierci Stalina. Grunwaldzka dzielnica mieszkaniowa, zaczęto ją budować w 1951 roku. Początkowo według projektu 3 osób, m.in. był wśród nich twórca Domu Prasy, Rębiszewski. Potem grupa młodzieżowa pod przewodnictwem Oleńskiego, który jest znany m.in. z budynku teatru na Głównym Mieście. Grunwaldzka dzielnica mieszkaniowa powstała na wzorach warszawskich, marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Miała być monumentalnym osiedlem, które było reprezentacyjne, stało przy głównej trasie miasta, miało zmieniać oblicze centrum Brzeszcza. Nazwa była trochę mylna, bo to nie była dzielnica, to było centrum Brzeszcza, centrum przewidziane na 30 tysięcy osób, z tego 13 tysięcy miało być nowych mieszkańców, tak naprawdę w czasach socrealizmu wprowadziło się 3 tysiące nowych mieszkańców. Zaczynała się przy parku Upchagena, kończyła przy ulicy Słowackiego, w tych obszarach ograniczały ją tory i park, tereny leśne. Stoimy właśnie w pierwszym kwartale. Jest tak naprawdę najbardziej reprezentatywny pod względem cech socrealistycznych. Był budowany właśnie na samym początku. Tutaj jedna z pięciu planowanych szkół dla osiedla, szkoła Matonia, ma właśnie elementy detalu socrealistycznego. Ona miała mieć bogatszy wystrój. Tutaj ograniczyło się do tych attykowych zwieńczeń, gzymsów, elementów takiego ślepego podcienia. Projekt typowy, jeden z podstawowych projektów szkół właśnie typowych budowanych w socrealizmie. Widać tutaj też, że te bloki od wewnątrz kwartału są dosyć skąpo dekorowane i sugeruje to tą fasadowość osiedla. Te bloki tutaj były dużo skromniejsze niż te przy głównym trakcie, co zobaczymy jeszcze później, jak będziemy szli. Za Państwem też tutaj grzybek od schronu budowanego w tym samym czasie.
Bloki powstawały w okresie zimnej wojny, kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Schrony były więc czymś naturalnym. Jednocześnie trwała realizacja planu sześcioletniego, oficjalnie zwanego Planem Budowy Podstaw Socjalizmu. I właśnie w ramach planu sześcioletniego miała powstać grunwaldzka dzielnica mieszkaniowa. Tutaj mieszkali robotnicy. Dla kogo było przeznaczone mieszkanie?
Z tego, co ja wiem, to po prostu Urząd Miasta przydzielał te mieszkania ludziom, którzy oczekiwali w kolejce. To nie było przeznaczone dla określonych osób, tak jak na przykład domy mieszkalne kolejowe były tam przy błędniku. A tu nie, to otrzymywali ludzie po prostu z przydziału. Potem to już poluzowało się troszeczkę, bo cyklicznie jak powiększały się rodziny, to nabierały praw do większego mieszkania, więc ubywało tych rodzin z naszego mieszkania, wypływali, że tak powiem.
Jak to wyglądało, takie mieszkanie w trzy rodziny w jednym trzypokojowym mieszkaniu?
A to wszystko zależy od ludzi. Jak ludzie jakoś zgodnie sobie to wszystko poukładają, to da się żyć. Ale ja na przykład nie przypominam sobie żadnych chłodni. Wręcz przeciwnie, rodzice chyba z jedną rodziną to nawet tak się zaprzyjaźnili, że po wyprowadzce nadal się odwiedzali, lubili się. Ale to zależy od ludzi. To wszystko polega na tym, kto jaki ma charakter, czy chcemy sobie pomóc, czy nie. Jedno, co pamiętam, to grafik przy łazience i przy kuchni, że od tej do tej ta rodzinka, od tej do tej ta rodzinka, żebyśmy sobie, co nie wykluczało, że jak ktoś potrzebował herbaty, to wchodził sobie w innych godzinach też do kuchni. To nie było taki ornunk jak w obozie jakimś, tylko no polegało to na tym, że jak jedna rodzina robiła sobie obiad, to tylko nie przypominam sobie, żeby były wspólne obiady. Tego sobie nie przypominam. To mieszkanie było trzypokojowe. Potem są mieszkania dwupokojowe i jednopokojowe. Myślę, że jak ktoś otrzymał ten jeden pokój, kuchnia, no to tam dwie rodziny czy trzy na pewno nie mieszkały. To było jakoś tak sprytnie ułożone. Z tym, że jak te rodziny się zakwaterowały na przykład do nas do mieszkania, bo najpierw była wielka radość, że jakie duże mieszkanie, ale te rodziny miały zaznaczone w tym, że to jest okres przejściowy i my też o tym wiedzieliśmy, więc też ta współpraca, że tak powiem, społecznego bycia ze sobą też była już z góry określona, że to jest na jakiś czas.
Czyli nie było jak w Związku Sowieckim, że się mieszkało nawet na łóżka.
Nie, to aż tak tragicznie nie było na pewno.
A teraz chciałabym z Państwem pójść pod ZDZ, żeby opowiedzieć jeszcze o pierwszych latach powojennych, ponieważ no, historia GDM-u to nie tylko socrealizm, tylko to wszystko zaczęło się trochę wcześniej, więc bym zaprosiła, żebyśmy przeszli tam. W pierwszych latach powojennych w Gdańsku stosowano architekturę, która nawiązywała do tradycji II Rzeczpospolitej. Często odnoszono się do tradycji zmodernizowanego klasycyzmu, który był bardzo popularny. Te procesy, które miały miejsce we Wrzeszczu, korespondowały z tym, co działo się w Śródmieściu. Dla Śródmieścia przygotowano plany nowej zabudowy według właśnie ówczesnych tendencji architektonicznych. We Wrzeszczu też były takie plany. Już od pierwszych lat powojennych planowano tutaj wykorzystać handlowy potencjał tego miejsca. Skupiono się na inwestycjach, które miały podbić gospodarkę, handel, przemysł. jeszcze przed rozpoczęciem socrealizmu działało tu przy Grunwaldzkiej 181 sklepów. To jest bardzo ważne. Tutaj jesteśmy z kolei pod Zakładem Doskonalenia Zawodowego. To był budynek przedwojenny szkoły i liceum. Po wojnie zmieniono elewację, wystrój, ale również ten budynek nie uniknął takich korekt socrealistycznych. Widać na przykład te odniesienia w postaci malowanych pilastrów. Jeżeli chodzi o grunwaldzką dzielnicę mieszkaniową, to już w pierwszych latach powojennych wykonano około 80% wyburzeń. Planowano już poszerzenie tej ulicy, planowano właśnie wykonanie nowej zabudowy. Rozpoczęto też plany przebudowy domów, które stały przy Grunwaldzkiej. Zachowało się dużo projektów właśnie modernizujących elewacji i wiele inwestycji związanych z handlem ruszyło. Będziemy je też mogli potem oglądać, pokażę z innych placów i osi widokowych, jak wyglądały i co to były za budynki. Teraz byśmy poszli w kierunku Domu Książki.
Marta Cyrson, Fundacja Palma.
Dlaczego Państwo takie spacery architektoniczne po Wrzeszczu organizują?
Wrzeszcz jest bardzo zróżnicowany architektonicznie. Cykl letnich spacerów ma stanowić zachętę do bardziej świadomego podziwiania architektury. Chcemy zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu i odkrywania historii najbliższej okolicy i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i historiami. Za nami już spacery po kolonii Abbega i grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej, Nowe Szkoty, przed nami dzielnica Polonii i kolonia i kolonijki. Spacery są prowadzone przez ekspertów i pasjonatów Wrzeszcza, przez panią Beatę Oracz i Michała Ślubowskiego.
Dlaczego zainteresowała się pani tematem socrealizmu?
To była kontynuacja mojej pracy magisterskiej, którą pisałam o kinie Leningrad przy ulicy Długiej i stąd kontynuowałam to zagadnienie na obszar całego Gdańska, więc obecnie skończyłam pracę doktorską dotyczącą całego okresu socrealizmu w Gdańsku.
I gdzie były jeszcze takie miejsca właśnie socrealizmu w Gdańsku, poza tą dzielnicą i poza tym kinem Leningrad?
Przed grunwaldzką dzielnicą mieszkaniową reprezentacyjnością poprzedzało Śródmieście w Gdańsku. Tam planowano Centralny Dom Kultury i gigantyczne założenie, które miało być już taką pierwszą planową wizytówką socrealistycznego Gdańska. I również ośrodki mieszkaniowe były rozproszone po całym mieście, między innymi we Wrzeszczu jeszcze przy Alei Wojska Polskiego albo przy Alei Hallera. Budowano też domy w budownictwie rozproszonym, nie z projektu urbanistycznego całościowo jako osiedle, tylko pojedyncze indywidualne budynki również powstawały. Reprezentacyjne, socrealistyczne osiedla mieszkaniowe budowano w większych miastach Polski o strategicznym znaczeniu, w strategicznych miejscach, przy głównych trasach miejskich, jako wizytówkę dla ówczesnego systemu politycznego. Z założenia grunwaldzką dzielnicę mieszkaniową mieli zasiedlić robotnicy. Były tu dla nich przewidziane różnorodne usługi socjalne, szkoły podstawowe, ośrodki zdrowia, centra społeczne. Nie wszystko udało się zrealizować. Najważniejszych, najbardziej spektakularnych tak naprawdę projektów jak Dom Kultury nie udało się zbudować ze względów finansowych, prawdopodobnie również planistycznych.
Sklep, przychodnia, to wszystko miało być blisko tego człowieka.
Miało być, jednak stopień realizacji też nie był wielki. W stosunku do tych założeń, które przewidziano w projekcie urbanistycznym, z trudem budowano te punkty. Wrzeszcz miał bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o edukację. Szkoły były bardzo przepełnione, a jednak nie zbudowano ich tu wielu. I tak samo ośrodki zdrowia czy inne elementy, to jednak wybudowano je tak naprawdę symbolicznie.
Zaplanowano w czasie budowy tej dzielnicy także punkty spotkań. Gdzie miały być te place? Może manifestacje miały tam się polityczne jakieś odbywać?
Większe ośrodki planowane w czasie socrealizmu posiadały właśnie centra, przy których były place zebrań, wysokościowce, właśnie domy kultury, zakomponowano zieleń. Dla grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej zaprojektowano dwa główne place. Jeden plac Świerczewskiego, gdzie teraz stoi Manhattan, i drugi plac Grunwaldzki przy dawnym Krystalu.
przy Krystalu także miał powstać ten Dom Kultury.
Naprzeciwko Krystala, tak. Na osi widokowej dworca kolejowego miał powstać Dom Kultury poprzedzony założeniem placu z basenem otoczony zielenią.
Pojawiają się także tutaj, w tym kwartale, wysokościowce, wysokie budynki. Czy to były zaprojektowane właśnie przez tych projektantów całej dzielnicy, czy one pojawiły się później?
Wysokościowiec przy placu Świerczewskiego był projektowany wyjściowo w projekcie urbanistycznym GDM. Także on był jednym z głównych założeń planu urbanistycznego.
Dolarowiec, tudzież Olimp.
Dolarowiec, zrealizowano go później według innego zamysłu, jednak ta koncepcja wysokościowca zachowała się faktycznie, tak.
A z kolei przy Krystalu też są takie 8-10-piętrowe budynki. Czy to też było zaprojektowane, czy one powstały później?
Nie, tam miał być pusty plac. To była druga połowa placu Grunwaldzkiego, który był tam zaplanowany. Punktowce to już trochę inny okres czasu. W Gdańsku tak samo w Śródmieściu powstawały.
Ulica Słowackiego, bo mniej więcej tam ta dzielnica się kończyła i tam rozpoczynał się przemysł. Czy z założenia być może tam mieli mieszkańcy pracować, żeby na przykład na piechotę dochodzić?
Pojawiały się takie postulaty w projektach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych, że w jakiejś odległości te zakłady pracy powinny już zaopatrzać w pracę mieszkańców. Niemniej jak to miało się do rzeczywistości, mi trudno ocenić po tylu latach.
Już nie zachował się ten układ.
Tak. Nie wiem, jak to tutaj pierwotnie funkcjonowało.
Czy dużo jeszcze takich jest mieszkańców, którzy pamiętają te początki?
Czas leci i niektórzy starsi odeszli od nas, jeszcze inni się wyprowadzili do dzieci, bo jednak trzecie, czwarte piętro, czy nawet drugie dla niektórych osób to są budynki bez windy, więc ubywa tych starszych. Klatka numer 5 to chyba jeszcze 3 może rodziny są na 15 mieszkań, które pamiętają tamte czasy. No u nas to sama pani widziała, że to malutko już. Także to już historia i coraz nas mniej, a coraz więcej mieszkań jest takich, gdzie właściciele nawet nie pozbywają się, nie sprzedają, tylko po prostu wynajmują. Ci dawni właściciele, czy dzieci, czy już nawet wnuki dawnych mieszkańców wynajmują raczej te mieszkania, więc tu tak różni nadchodzą. Ktoś się wprowadzi z pieskiem, tak, ktoś bez pieska i coraz nowe twarze, ale wie pani, jest jeden sposób, jak się każdemu mówi w klatce schodowej dzień dobry, to jakoś na dzień dobry jest życzliwiej.
Jak się mieszka tutaj, w tej dzielnicy, w tym miejscu?
W tej dzielnicy od 55 roku mieszka się wspaniale. Bo wszędzie jest niedaleko, a przede wszystkim do szkoły to miałem, jak była duża przerwa, która trwała 15 minut, to ja ze szkoły do domu miałem chyba z półtorej minuty lekkim marszem, potem czwarte piętro, śniadanko sobie zjadałem, coś tam poopowiadałem mamusi i wracałem sobie na lekcję, więc do szkoły było blisko. Potem tak, do baru akademickiego było blisko, on się nie nazywał wtedy akademicki, tylko jakiś popularny. Do kiosku ruchu tutaj na rogu było blisko, poczta blisko, na rynek. O, na rynek, to może teraz Anna opowie, bo ja o dawnych czasach mówię, które się właściwie nie zmieniły, bo ja to określiłem niedawno, miasteczko w wielkim mieście, dzielnica Wrzeszcza, a centrum Wrzeszcza to już w ogóle. I nadal się mieszka wspaniale, trzeba powiedzieć.
Bezpiecznie. Tak mi się wydaje, naprawdę bezpiecznie i do pracy blisko, wszędzie blisko.
No i tramwaj jest?
Tramwaj, kolejka, no ten aspekt mieszkania jest po prostu nie do przeskoczenia, nie do nadrobienia w innych dzielnicach. To tak jak w tej chwili na zachodzie, gdzieś się organizuje życie właśnie w ten sposób, że ludzie pracują i mieszkają w jednym miejscu, żeby uniknąć i korków, i żeby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i tak dalej. No tylko, że te budynki oczywiście nie spełniają tych wszystkich wymogów, wymagań, które spełniają nowoczesne, takie ogrzewanie i tak dalej, ale to ja, też można było adaptować.
Ja tu muszę zaprotestować, to jest czysta, żywa cegła. Od ale samego dołu do samej góry.
No, paneli, jeden
problem, nie ma windy. No. Ale ruch to zdrowie.
Tak, blok jest ocieplony, zmodernizowany i mieszkania są też fajne, przestronne.
Jeszcze co wspaniałe przy tych naszych korkach, do dworca PKP we Wrzeszczu stąd, no, to jest 8 minut spacerkiem, wsiada się w kolejkę i całe Trójmiasto można przejechać bezkorkowo, że tak powiem, a w tej chwili jeszcze jak PKM-ka jest, to już właściwie cały rejon Kaszub tutaj.
Tak, całe Kaszuby, dokładnie.
Mamy na wyciągnięcie ręki, tyle że pociągiem, a nie samochody.
No i bliskość uczelni i tak dalej, tak? Nie tylko sklepów.
No to dlatego pewnie duży wynajem tutaj jest.
No tak, tak, tak. To znaczy, ja mam swoje lata i wcześniej powiedziałem o tym dzień dobry na klatce schodowej, ale to z odpowiedzią bywa różnie. Niemniej to wszystko zależy od ludzi. Jeżeli ktoś, przypuszczam, wynajmuje gdzieś od kogoś mieszkanie, to gdzieś z tyłu głowy powinien mieć, żeby zachowywać pewne zasady kulturalnego współżycia, że tak powiem, tak? A nie, że jak wynajął i zapłacił, to już panisko takie wielkie.
Ale tak się tu nie zdarza. Nie, tutaj mamy w pobliżu...
na klatce schodowej, co się u nas nie zdarza, chciałem dokończyć, tak?
Dzielnicę tak zaprojektowano, że miał tu powstać Dom Kultury. Czy brakuje takiego miejsca we Wrzeszczu?
W tej chwili jakby to nie ma takiej potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo placówek kulturalno-oświatowych. To tak, Opera Bałtycka, którą można by zmodernizować. Dla dzieci Teatr Miniatura.
No i Teatr na Jaśkowej Dolinie.
Teatr na Jaśkowej Dolinie to jest w ogóle mistrzostwo świata na skalę europejską. I sprawdzałem zresztą z racji zawodu i uczulenia na dźwięk, akustykę bez nagłośnienia w tymże teatrze, więc tam gdyby się ktoś pokusił, to bez nagłośnienia spektakle też by poszły i nie byłoby żadnych kłopotów ze słyszalnością. Piękny teatr.
Teatr leśny, tak? Czyli jesteśmy blisko lasu.
Tak? No dosłownie.
Tak, ta enklawa zieleni, to się czuje, można z tego skorzystać.
Pieszo,
to jest odległość
tak,
15 minut
i już jest się w lesie. No nad zatokę to trochę trzeba by podjechać. No ale właściwie to jest tak, las, zatoka, a my w środeczku.
Gościli mnie Daniel Sałuski i Anna Kinga Osior, mieszkańcy ulicy Czarnieckiego, która najbardziej oddaje założenia grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej. Spacery po Wrzeszczu organizuje Fundacja Palma. Promuje ona historię dzielnicy poprzez różne wydarzenia i projekty. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.